Chcę przeczytać dwa wersety właściwie z tego listu, z trzeciego rozdziału, 13 i 14 werset. Jest to jedno zdanie, albo no może kilka zdań apostoła Pawła, który powiedział coś takiego. Czynię jedno. Zapominam o tym, co za mną i uparcie sięgam po to, co przede mną. Zdążam do celu, do nagrody, która łączy się z pochodzącym z góry Bożym powołaniem w Chrystusie Jezusie. Czynię jedno. Zapominam o tym, co za mną i uparcie sięgam po to, co przede mną, zdążając do nagrody, która jest w górze. Więc sobie tak zatytułowałem dzisiejsze moje poselstwo. Uparcie sięgajmy po nagrodę w górze. Uparcie sięgajmy po nagrodę w górze. Paweł mówi o tym, że czyni jedno. Więc trochę dzisiaj o koncentracji na właściwych priorytetach. Dobrze wiemy, że człowiek, który jest zdekoncentrowany, to ciężko mu cokolwiek osiągnąć, tak? Jeśli nie jest człowiek się nie skupia na tym, co robi, to może popełnić jakiś błąd. Im robi ważniejszą rzecz, tym ważniejsza jest koncentracja. Nie wyobrażam sobie, nie wiem, sportowca, który jest zdekoncentrowany i zdobywa cokolwiek, tak? Osiąga jakiś wynik. Wygrywa. To wymaga ścisłej koncentracji na tym, co się robi, tak? Jeśli człowiek jest, no wiecie, sami na przykład doświadczamy tego czasami, kiedy człowiek się modli i ma rozproszone myśli. Także wszystko wymaga skupienia. Ktoś, kto celuje do tarczy, musi być bardzo skupiony, żeby trafić w punkt. Ktoś, kto jest bardzo skupiony, potrafi tak dalece się na czymś skoncentrować, że jakby potrafi się wyłączyć od innych bodźców zewnętrznych. Więc to jest pewna też sztuka, tak? Czy to jest pewna umiejętność, którą trzeba w swoim życiu rozwijać, żeby koncentrować się, czy skupiać się na tym, co jest istotne. Nie ma koncentracji bez celu też. Nie ma koncentracji bez celu. Bo skupienie musi wiązać się z celem. I Paweł o tym mówi. Czynię jedno. Zapominam o tym, co za mną. Przeszłość odkładam na bok. I uparcie sięgam po to, co przede mną. Tak? To jest człowiek, który jest skupiony. Nie rozprasza się, nie odwraca swojej głowy na boki, do tyłu się nie ogląda. Jest jak ktoś, kto ma tylko, że tak czasami tak z końmi było, że konie miały takie na oczach, takie rzeczy nałożone, żeby koń nie patrzał na boki, tak? Tylko patrzał przed siebie. I w pewnym sensie my potrzebujemy czegoś podobnego. I chcę mówić dzisiaj na przykładzie ludu na pustyni, który nie potrafił zapomnieć o tym, co za nimi i tym samym tracił tą perspektywę, która jest przed nimi. Będę się chciał odwołać do tego przykładu, ale zanim jeszcze o tym, to pewien fragment z listu do Efezjan, gdzie apostoł Paweł mówi w ten sposób. Z 5 rozdziału przeczytam od 15 wiersza. Zwracajcie zatem uwagę na własne postępowanie. Tak? Czyli zwracajcie uwagę, jak postępujemy. Nie zachowujcie się jak niemądrzy, żyjcie raczej jak ludzie mądrzy, czyli tacy, którzy nie marnują najdrobniejszej chwili, szczególnie, że przyszło nam żyć w trudnych czasach. Wiecie, o czasie życia można powiedzieć coś takiego. Czasu nie da się zaoszczędzić. Pieniądze się da, tak? Ale czasu nie zaoszczędzimy. Czasu nie da się dzisiaj zaoszczędzić, czas jutro zaoszczędzę, pojutrze będę mieć więcej czasu, tak? Z czasem nie da się tego zrobić. Czas płynie nieubłaganie. I raz utraconej chwili nigdy już więcej nie odzyskamy. Stracone pieniądze można odzyskać, ale straconego czasu już nigdy. Taka jest natura czasu. I ktoś kiedyś taki przykład podał o wartości czasu, że jeśli chcesz zapytać się o wartość roku, czasu, jakim jest rok, to spytaj się studenta czy ucznia, który zawalił egzamin i nie zdał klasy. Jeśli chcemy zapytać się o wartość miesiąca, to zapytajmy się kobiety, która urodziła wcześniaka. Jakim ten miesiąc może mieć wartość? Jeśli chcemy zapytać się o wartość dnia, to na przykład ojca, który ma na wychowaniu 6 dzieci. Jaka jest wartość w jego wypadku dniówki, kiedy pracuje na dniówkę? Jeśli chcemy zapytać się o wartość na przykład jednej minuty, to zapytajmy się kogoś, kto spóźnił się na samolot. Tak? Jeśli chcielibyśmy się zapytać o wartość jednej sekundy, to zapytajmy się kogoś, kto przeżył wypadek. A jeśli chcemy iść jeszcze dalej i zapytać się, co to znaczy czasami jakaś setna sekundy, to zapytajmy się o to srebrnego medalistę Igrzysk Olimpijskich. Jakby na tym przykładzie chcę pokazać, że w zależności, jak kto patrzy perspektywy, jak czasami czas może być ważny, tak? Mądrzy ludzie to są tacy, którzy nie marnują najdrobniejszej chwili, szczególnie, że przyszło nam żyć w trudnych czasach, o czym za chwilę. Dlatego koniec z brakiem rozsądku. Starajcie się pojąć, co jest wolą Pana i nie upijajcie się też winem, bo przy tym łatwo o nieprzyzwoitość, ale dbajcie o to, aby Duch mógł was stale napełniać. To swoją drogą jest dla mnie ciekawy przykład w nowym przykładzie, bo generalnie wszystkie inne poprzednie przykłady kładły nacisk, czy akcentowały tą kwestię, napełniajcie się Duchem, czy bądźcie pełni Ducha. Natomiast tu jest powiedziane, ten akcent jest obopólnie rozłożony. Dbajmy o to, czyli coś, co my mamy zrobić, aby co? Aby Duch mógł was stale napełniać. Czy jak to ktoś zadał, tą kwestię postawił kiedyś tak, że nie chodzi do końca o to, żebyśmy my mieli Ducha, ale żeby Duch miał nas. To jest bardziej istotne pytanie. W związku z tym powtarzajcie sobie psalmy, sięgajcie do hymnów i natchnionych pieśni, z całego serca grajcie i śpiewajcie Panu. Dziękujcie też zawsze za wszystko Bogu i Ojcu w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. I te dwa fragmenty chcę do nich się odwoływać przy okazji tego, jak właśnie odniesiemy się do historii Izraela. Bo jeśli Paweł mógł mówić, że zapomina o tym, co za nim, a patrzy ku nagrodzie w górze, to nie mógłby tego robić bez Ducha, gdyby nie miał Ducha. Więc on mówi o pewnych priorytetach. Dla nas priorytetem jest być pełnym Ducha. Dbać o to, żeby Duch Święty mógł nas stale napełniać, bo tylko wtedy mamy właściwą perspektywę, która będzie sprawiać, że nie będziemy oglądać się wstecz i patrzeć na to, co jest w przeszłości. I teraz wracając do historii ludu na pustyni, kiedy Bóg powołuje Mojżesza, żeby wyprowadził lud Izraela, i przychodzi Mojżesz do Faraona i mówi mu o tym, że chce wyprowadzić lud na pustynię, żeby móc tam złożyć ofiarę, by spotkać się z Panem. Faraon odpowiada coś takiego. Wyznacza im jeszcze więcej pracy i mówi tak. Niech praca im wyznaczona, znaczy się Izraelitom, będzie jeszcze cięższa i niech nią będą zajęci, wtedy przestaną zajmować się bzdurami. Tak powiedział Faraon. I to, co on zrobił, jest pewnym obrazem działania przeciwnika naszych dusz, czyli szatana, bo Faraon jest jego obrazem, żebyśmy my nie myśleli o tym, co jest w górze. Tak? Kiedy ludzie zaczęli myśleć, że Bóg chce ich wyciągnąć z Egiptu, że pojawił się Mojżesz, pojawił się człowiek, który chce ich wyprowadzić z Egiptu, pierwszą taktyką szatana jest to, żeby odwieść ich myśli od tych tak zwanych bzdur, dać im cięższą pracę, żeby nią byli zajęci. I dzisiaj obserwując na przykład nasze czasy, ja mam nieodparte wrażenie ciągle, że jesteśmy w takich czasach, gdzie pracy jest coraz więcej. Że bądź dyspozycyjny. Że kiedyś tam, powiedzmy, za tej tak zwanej komuny, to się pracowało tam do 15, 16 i później było wolne, był jakiś taki większy luz. A dzisiaj to można by pracować. Jakieś tam dane statystyczne mówią, że my jesteśmy jednym z najdłużej i najciężej pracujących narodów w Europie. Ale o co chodzi? Żeby dać nam zajęcie. Żeby dać zajęcie, żebyśmy nie myśleli, o wyjściu z tego systemu, w którym tkwimy, jakby z tego Egiptu, ku ziemi obiecanej, tak? Bo to jest ten obraz. Zapominam o tym, co za mną, o tym, z czego wyszedłem, bo patrzę do miejsca, do którego idę, do mojej ziemi obiecanej. Więc dzisiaj oczywiście może niekoniecznie nas tylko zniewalać praca, chociaż od jakichś tam 50., 60. lat zeszłego wieku mówi się o takim problemie, jakim jest pracoholizm. Jakoś kiedyś nikt wcześniej o tym nie mówił. A dzisiaj okazuje się, że jesteś uzależnieni od pracy, szczególnie to mężczyzn się tyczy, że potrafią się tak zapędzić, że pracują i są zajęci non-stop pracą, a zawsze jest co robić. Ale dzisiaj to mogą być też również inne zajęcia, żeby nas tylko zająć. Szeroka gama rozrywek i przyjemności, żeby zająć się tymi różnymi rzeczami, tylko po to, żeby się zająć. Jeszcze tego nie byłeś, tego nie skosztowałeś, tego miejsca nie odwiedziłeś, tego nie zobaczyłeś, tego nie spróbowałeś, tam nie byłeś. Tysiące reklam, które nam wciskają, że musimy coś mieć, że musimy kupić czyjś towar, bo bez niego nasze życie będzie uboższe. Więc tak jesteśmy pod potężną, można powiedzieć, presją różnego rodzaju przesyłu informacji, który nam próbuje przekonać nas, że musimy nabyć czyjeś usługi czy towary. I że pewien styl życia, który mówi, że jeśli no, na przykład nie korzystasz z czegoś, nie jeździsz gdzieś tam, nie bywasz gdzieś tam, to twoje życie jakby wyłączasz się z pewnego poziomu życia. Więc dzisiaj możemy obserwować to, że również dzisiaj dawane nam jest mnóstwo zajęć, żebyśmy się nim zajęli, a nie myśleli o tym, co jest w górze. W pewien sposób mówię o tym dlatego, że widzę, że to się staje w ostatnim czasie też moją potrzebą. Często mam w ostatnim czasie refleksję, że widząc, ile mam na głowie w pracy, że ja myślę, czasami się nawet łapię już na tym, że w nocy nie do końca mogę dobrze spać, bo myślę, jak pewne sprawy ułożyć w pracy. Bo są różne wyzwania i tak dalej, a ja chcę to dobrze zrobić i muszę myśleć, jak to wszystko teraz tu rozwiązać. Nigdy wcześniej tego nie miałem. Że tak powiem, praca do tej pory dla mnie była raczej takim luzem. Nie wymagała ode mnie wiele. Ale wiecie, łapię się na tym, jak często moje myśli wokół tego krążą i łapię się na tym, że ja nie chciałbym, że nie chcę tego, żebym zapomniał, zajął się tylko tak bardzo tym, co jest teraźniejsze, że zapomnę o tym, co jest wieczne. Że stracę to z oczu moich, tak? Bo będę tak bardzo skupiony, o jeszcze to zrobić, to rany. Kiedy? Czasu brakuje ciągle. Ciągle brakuje czasu. I myślę, że wielu z nas może mieć podobne odczucia, że jest tyle do zrobienia, żeby to wszystko zrobić, to brakuje czasu nam. Chociaż od założenia świata doba ma tylko 24 godziny, tak? Ale widzimy tą zasadę, którą tutaj wprowadził Faraon, obciążyć ludzi pracą i dać im jakieś zajęcie, żeby tylko tym byli zajęci. Do czego to doprowadziło? Doprowadziło do tego, że kiedy Mojżesz spotkał się z Faraonem, a Faraon obciążył lud jeszcze większą pracą, to oni zaczęli żałować tego, że w ogóle że Mojżesz się pojawił, tak? I czytamy w 6 rozdziale 2 Księgi Mojżeszowej, kiedy Bóg mówi do Mojżesza, że ma przekazać Izraelowi takie słowa: przyjmę was sobie za lud, będę wam Bogiem i przekonacie, że ja, Jahwe, jestem waszym Bogiem, który was wyprowadza spod ciężarów nałożonych przez Egipcjan. Wprowadzę was do ziemi, którą przysiągłem dać Abrahamowi, Izakowi, Jakubowi, dam ją wam na własność. Ja, Jahwe. Tak też przemówił Mojżesz do synów Izraela, lecz oni nie słuchali Mojżesza z powodu zniechęcenia oraz ciężkiej pracy. Czyli można powiedzieć, że Faraon osiągnął swój skutek. Osiągnął swój skutek. Lud nie słuchał Mojżesza, tym samym nie słuchał Boga, bo przecież Mojżesz przekazywał im Boże słowa. Ale dlaczego? Z powodu zniechęcenia i z powodu ciężkiej pracy. Czy też to słowo zniechęcenie tutaj można oddać inaczej, z powodu zniecierpliwienia ducha albo z powodu upadku ducha, upadku na duchu. Upadku na duchu. Dlatego też czytałem ten fragment z listu do Efezjan, że jak ważne jest, uważajcie, jak postępujecie jako mądrzy. A na czym polega ta mądrość? Że staramy się poznać wolę Pana, dbając stale o to, by Duch mógł nas napełniać. By Duch mógł nas stale napełniać. Bo tylko wtedy będziemy w stanie rozpoznać i usłyszeć, co Bóg kieruje do nas. Jeśli tego nie będzie, jeśli my ulegniemy tej presji, tego ciężaru, tych zajęć i tak dalej, to pomimo tego, że Bóg skieruje do nas swoje słowo, my nie będziemy go słyszeć z powodu zniechęcenia i ciężkiej pracy. Bo już padasz z nóg, że nic innego nie jesteś w stanie robić. Nawet może wielu z was zna taką okoliczność, że chcesz otworzyć może wieczorem Pismo Święte, a już nawet nie wiesz, co czytasz, bo padasz z nóg. Nic do ciebie nawet nie dociera. Tak? Czytasz, ale po chwili, po przeczytaniu pół strony nie wiesz, co żeś czytał na początku. Z powodu zmęczenia. Ja miewałem takie chwile, że reflektowałem się na tym, że ja nie wiem, co przed chwilą czytałem, bo już nie pamiętam. Umysł jakby wyłączony. Zmęczenie. Że od razu przyłożył głowę do poduszki i leżę. Śpię. Tak? Więc może tak być i to jest niezwykle istotne, myślę, że to, co mówi tam apostoł Paweł, bo czasy są trudne i chociaż my z jednej strony żyjemy w bardzo dobrym czasie w historii naszego narodu, jeśli nawet najlepszym czasie w historii naszego narodu, to z drugiej strony to są trudne czasy. Bo w czasach ostatecznych będzie coraz gorzej, tak? Będzie coraz gorzej. I dlatego myślę, że słuchajcie, to jest niezwykle istotna sprawa. Jak bardzo my musimy dbać o to, żeby zapominać o tym, co za nami i mieć ten wzrok skupiony na tym, co jest przed nami i dbać o to, żeby to widzieć. Żeby widzieć, co jest przed nami, żeby widzieć tą nagrodę w górze, musimy stale dbać o to, żeby mógł Duch nas napełniać. Bo jeśli nie pozwolimy, czy zaniedbamy to, to okaże się, że nawet kiedy Bóg przemówi, to my już nie rozpoznamy. Z powodu upadku na duchu. Z powodu upadku na duchu. I kiedy później czytamy w historii Izraela, przejdę do 4 Księgi Mojżeszowej. 11 rozdziału i przeczytam tutaj kilka fragmentów z tego 11 rozdziału. Od pierwszego wiersza czytamy takie wydarzenie. Zachowanie ludu i to w obecności Pana zaczęło tymczasem przypominać zachowanie ludzi bezpodstawnie niezadowolonych. Pan usłyszał ich szemranie, rozgniewał się na nich i zapalił wśród nich swój ogień, który rozszalał się na krańcu obozu. Lud zaczął wtedy wołać do Mojżesza, a gdy Mojżesz pomodlił się, do Pana ogień wygasł. Miejsce to nazwano Tobera, ponieważ tam zapłonął wśród nich ogień Pana. Wówczas przeróżne szumowiny obecne pośród ludu zaczęły przebąkiwać o swej wielkiej chęci na mięso. Dołączyli do nich również Izraelici. Biadali. O, gdybyśmy tak mogli najeść się mięsa. Przypominamy sobie te ryby, które jedliśmy w Egipcie za darmo. Te ogórki i dynie, te pory, cebulę i czosnek. A teraz jeść się odechciewa. Nie ma nic. Przed nami tylko manna. Słuchajcie, to co Paweł mówi, zapominając o tym, co za nami. Żeby być skupionym na tym, co z przodu, trzeba, nie można patrzeć wstecz, tak? To się przykłada rękę do pługa, ogląda się wstecz, nie nadaje się do Królestwa Bożego, Jezus powiedział. Ja jeszcze pamiętam mojego dziadka, który orał ręcznie. I może niektórzy z was starsi, którzy mieli styczność z rolnictwem, wiedzą, że jak się orało ręcznie, wystarczyło na chwilę odwrócić głowę, żeby już pług nie szedł tak, jak należy. Żeby ta skiba już była źle odłożona. Dlatego w przypadku takiego oracza było niezwykle istotne skoncentrowanie się na przodzie. Nie dać się rozproszyć. I o tym Jezus mówił. Nie nadaje się taki, kto się ogląda, do pługa. Bo on niedobrze wyłoży. I słuchajcie, ci ludzie ciągle wspominali ogórki z Egiptu, rybki z Egiptu. Oni nie myśleli o mleku i miodzie ziemi obiecanej. To i to było nieteraźniejsze dla nich. Ogórki już dawno mogli się obejść smakiem co do nich, tak? Mleka i mioda jeszcze też nie, mleka i miodu też jeszcze nie zakosztowali. Więc mogli o jednym i drugim na tą chwilę marzyć, ale oni się koncentrowali na tym, co było wcześniej, tak? Ale co było tego przyczyną? Tu w tym nowym przykładzie to jest ciekawe oddane. Zachowanie tych ludzi przypominało, tymczasem przypominać zaczęło zachowanie tych ludzi bezpodstawnie, jak ludzi bezpodstawnie niezadowolonych. Źle im było, tak? Źle im było. Przypominamy sobie te ryby, które jedliśmy w Egipcie. Za darmo dostawali. Komu lepiej, tak? A teraz jeść się odechciewa. Dlaczego? No właśnie, przed nami tylko manna. Manna. Ileż można w końcu jeść jedno i to samo. Ja osobiście, chociaż to nie ma nic wspólnego, kaszka manna nie ma nic wspólnego z tą manną, ale ja osobiście lubię kaszę manną. Z jagodami to już w ogóle dla mnie rarytas. Jedno z najlepszych deserów, jakie sobie mogę zjeść, ale jak miałbym codziennie jeść, to też bym już nie mógł na to patrzeć, tak? Ale o co chodzi? Tak jak czytaliśmy ten fragment z listu do Efezjan, gdzie jest powiedziane, że w jaki sposób mamy dbać o to, żeby Duch mógł nas stale napełniać? Przez psalmy, hymny i tak dalej, czyli przez śpiewanie, czy przez wypowiadanie słów natchnionych przez Boga. I tam jest jeszcze też powiedziane, żebyśmy stale dziękowali Bogu przez Jezusa Chrystusa. Czyli tam jest wspomniane o kultywowaniu kultury wdzięczności. O praktykowaniu wdzięczności. Jakie to jest niezwykle istotne w naszym życiu. Jakbyśmy chcieli w ogóle temat wdzięczności przebadać przez Nowy Testament, to jest jeden z ważniejszych tematów. Jakżeście w Chrystusie zaczęli budować się i w Nim się wkorzeniać, tak dalej się umacniajcie pełni wdzięczności. Na przykład list do Kolosan mówi. Pełni wdzięczności, stale dziękując. Cokolwiek będziecie czynić, słowem czy językiem, czy czynem, stale dziękujcie Bogu Ojcu przez Jezusa Chrystusa. Stale dziękujcie. Podstawą ich niezadowolenia, jak to jest jeszcze powiedziane, bezpodstawnego, przecież Bóg się o nich tak wspaniale zatroszczył, była niewdzięczność. Brak tej praktyki wdzięczności. I dlatego co zaczęli robić? Zaczęli wspominać, jak w Egipcie było dobrze. Ale jak to z ludźmi bywa, ludzie zapomnieli, jak w Egipcie było im źle. Bo gdybyśmy chcieli sięgnąć do początków Księgi Wyjścia, kiedy Bóg mówi do Mojżesza, powołuje Mojżesza, to Bóg mówi, że usłyszał lud Izraela, który od pokoleń wołał do Boga, żeby ich uratował z Egiptu, bo im tam źle było, tak jak zresztą nawet czytaliśmy, że Bóg uwolni ich od ciężarów nałożonych przez Egipcjan. Oni narzekali w Egipcie, że im było tam źle. I Bóg w końcu się za nimi ujął i postanowił ich uwolnić, tak? A tu już, jak są na pustyni, nagle zapomnieli, jak im było źle. Jakie to ludzkie. Zobaczcie o nas Polakach. Ja nie wspomnę, ileż razy, z iluż ust słyszałem, jak za komuny było dobrze. Kto z was słyszał? Chyba wszyscy. A za komuny było lepiej i ludziom się żyło lepiej. Tak. Ale kto tą komunę obalił? Rząd? Rządowi się odwiedziało? Ludzie, tak? Obalili komunę, bo było im źle, bo mieli dosyć komuny już. A teraz to by najchętniej do tej komuny wrócili, tak? Bo wtedy było lepiej. I są ludzie, którzy ciągle żyją przeszłością. Że wtedy to było dobrze, nikt się nie musiał martwić o brak pracy. Może nie było nie wiadomo ile, ale było dla każdego i tak dalej, nie? Do pracy to policja zaciągnęła, jak nie chciało się pracować. O. Jak ludzie, my jako ludzie, jak łatwo potrafimy zapomnieć o tym, jak było nam niedobrze kiedyś, że żeśmy pragnęli zmiany tej sytuacji i wspominamy tylko to dobre. I to samo stało się z tym ludem na pustyni. Zaczęli szemrać. Czyli po cichu mówić, w namiotach, tak? Było słychać szepty. Głośno to nie było wypowiedziane. Ale doszło do uszu Pana Boga, tak? W Egipcie. W Egipcie było. Czasami jest też tak w naszym życiu, że jeśli my nie kultywujemy wdzięczności w naszym życiu za to wszystko, co Bóg nam daje, to w pewnym momencie Boże dary mogą nam nawet zbrzydnąć. Przestają dla nas się liczyć. Tylko manna. Chleb z nieba. Tylko Boże Słowo. Czytam, ciężko czytać, nie chcę się czytać, nic z tego nie rozumiem i tak dalej, i tak dalej. Ale włączę telewizję, o, jest rozrywka, ale umysł chłonie. Śmieci, nie? Śmieci to sam od razu chłonie umysł. Nie trzeba się wysilać, a tu trzeba się wysilić, żeby z tego chleba zaczerpnąć, chleba z nieba. Dzisiaj również możemy, tak jak tamci ludzie, kiedy my nie dbamy o to, żeby stale napełniać się duchem, to grozi nam właśnie to, że zaczniemy tęsknić za tym, od czego żeśmy wcześniej uciekali. Że stracimy tą właściwą perspektywę. Może my nie musimy tęsknić za ogórkami. To jest tylko przykład, tak? Dla nas to mogą być, nie wiem, gry komputerowe, dziewczyny, kobiety, tak? Czy pornografia. To mogą być wszystkie inne rzeczy, które żywiły naszą duszę. O, na przykład tu, dlaczego sobie nie można klapnąć czasami, nie? Kielicha. To dla każdego z nas może być coś innego, żeby tylko nas zająć, odciągnąć. Oczywiście nic nie ma ani złego w grach jakichkolwiek, ani nie ma może nic złego w wypiciu czasami jakiegoś alkoholu. Jak to jest takie powiedzenie, że wszystko jest dla ludzi, tak? Ale czasami to jest taka jakby cienka czerwona linia, że my idziemy ku zaspokojeniu swojej pożądliwości. Nasza dusza niby jest nasycona i ciało jest nasycone, a duch zagłodzony. Biadanie ludu w rodzinach u wejść do namiotu dotarło do Mojżesza. Zbudziło to gniew Pana, a również Mojżesz uznał je za niegodziwe. Niewdzięczność. Niezadowolenie. Czasami jako wierzącemu człowiekowi, kiedy nie wolno ci kombinować, zachachmęcić czegoś i tak dalej, może się gorzej powodzić. Ale to jest niegodziwe. Niewdzięczność jest niegodziwością wielką przed Bogiem. Dlatego też w jaki sposób mamy dbać o to, że stale, żeby Duch mógł nas napełniać? Kultywując wdzięczność. A wiecie, że w naszym narodzie my mamy taką brzydką cechę narodową, taką skłonność do narzekania. Można tak powiedzieć o Polakach. Jest ta w nas skłonność. Jak to nam źle. Jest nam źle. I ciągle niedobrze. Ciągle mało. Ciągle coś nie tak, nie? Dlatego też, wiecie co Bóg zrobił? Coś, co stało się pewnym typem tego, co się później stało w liście do Efezjan. Bóg powiedział, że stąpi i weźmie z ducha, który spoczywa na tobie i włoży również na innych. Z ducha, który spoczywa na tobie, włożę go na inne. Dbajcie o to, żeby stale móc napełniać się duchem. Ludowi zaś poleć. Poświęćcie się na jutro. Będziecie jeść mięso, bo biadaliście w obecności Pana. Obyśmy mogli najeść się mięsa. Jak dobrze nam było w Egipcie. Pan da wam zatem mięso i będziecie jeść. Nie przez jeden dzień, ani nie przez dwa dni, ani przez pięć dni, ani przez dziesięć dni, ani przez dwadzieścia dni. Ale przez cały miesiąc. W końcu zacznie wychodzić wam nosem i przyprawi was mdłości, dlatego że wzgardziliście Pana. Zwróćcie uwagę. Czasami, kiedy pokusa nas nęci, wywołując nas pewien głód, pożądliwość wywołuje w nas pewien głód i oszukując nas, że kiedy jej ulegniemy, to ona nas nasyci. Ale jak ktoś, nie wiem, na przykład wypije sobie kieliszek na początku fajnie, tak? Potem drugi, trzeci dzień, czwarty i co? Jest lepiej w życiu człowieka? Co zaczyna człowiek czuć? Wstręt. Tak jest ze wszystkim. Każdą inną pokusą. Tak naprawdę to nie syci, ale my dajemy się czasami wciąż oszukiwać. Tym pączkiem takim, tą symbolicznym. I wtedy zostają wysłani zwiadowcy. Zwiadowcy, którzy mają zbadać ziemię obiecaną. I czytamy w 13 rozdziale 25 wiersza, że ze swojej zwiadowczej wyprawy do ziemi Kanaan wrócili po 40 dniach. Po powrocie udali się do Mojżesza i Arona, stanęli też przed całym zgromadzeniem Izraelitów w Kadesz. Tam zdali sprawę im oraz całemu zgromadzeniu. Pokazali także płody ziemi, które ze sobą przynieśli. A czytamy o tym, że gdy ucięli gałąź winorośli z jedną kiścią winogron, którą musieli we dwóch nieść na drążku. To aż mi sobie ciężko wyobrazić, co to była za kiść. Że dwoje chłopa musiało ją nieść na drążku. Dzisiaj takich nie widzimy w supermarketach, nie? Czy warzywniakach. Ale opowiedzieli Mojżeszowi wszystko po kolei. Przyszliśmy do ziemi, do której nas wysłałeś, przekonaliśmy się, że rzeczywiście opływa ona w mleko i miód. Zobacz, to jej owoce. Jednakże lud mieszkający w tej ziemi jest silny. Miasta są obwarowane i bardzo wielkie. Widzieliśmy tam także potomków Anaka, czyli olbrzymów. W ziemi Negeb mieszkają Amalekici, Hetyci, Jebuzyci i Amoryci zamieszkują góry, a Kanaanejczycy mieszkają także wzdłuż Jordanu. Na tę wieść lud oburzył się na Mojżesza, że także Kaleb zaczął uciszać niezadowolonych. Znowu ci niezadowoleni się pojawiają. Najedziemy tę ziemię odważnie, przekonywał, i zdobędziemy ją. Na pewno zdołamy ją zdobyć. Jednak zwiadowcy, którzy jak Kaleb brali udział w wyprawie, twierdzili, nie poradzimy sobie z tym ludem, jest on od nas silniejszy. W ten sposób rozpuszczali wśród Izraelitów złą wieść o ziemi, którą przemierzyli. Ziemia, w której byliśmy na zwiadach, mówili, to ziemia niebezpieczna dla tych, którzy chcieliby w niej zamieszkać. Jej mieszkańcy to mężowie rośli. Widzieliśmy tam także olbrzymów, potomków Anaka, wywodzących się od olbrzymów. Wobec nich wydawaliśmy się sobie jak szarańcza i tacy byliśmy w ich oczach. Wtedy całe zgromadzenie wzniosło głośny lament i lud płakał tej nocy. W Izraelitach narastał bunt wobec Mojżesza i Arona. I w końcu ludzie wybuchli. Szkoda, że nie pomarliśmy w ziemi egipskiej albo i na tej pustyni. Po co Pan prowadzi nas do tej ziemi? Czy po to, byśmy tam padli od miecza? Czy po to, by nasze żony i dzieci stały się tam łupem? Czy nie lepiej nam wrócić do Egiptu? I zaczęli zachęcać się nawzajem. Obierzmy sobie wodza i wróćmy do Egiptu. Zapominam o tym, co za mną, mówi Paweł. Jedno czynię. Zapominam o tym, co za mną. Jeśli nie mamy ducha, jeśli nie jesteśmy stale napełniani Duchem Bożym, napotykając możliwość Boże błogosławieństwo, co zobaczymy? Niebezpieczeństwo. Będziemy chcieli zawrócić. Nie poradzimy sobie. Nie poradzimy sobie, tak? Zacznie się w nas niezadowolenie pojawiać z tego, co przed nami, z tego, co Bóg nam proponuje. Wzgardzimy tym, co Bóg ma i co? Do Egiptu będziemy chcieli wracać. Oni ciągle patrzeli wstecz. Nie zapominali o tym, co za nimi. Patrzeli wstecz, zamiast patrzeć, wytężać, uparcie sięgać po to, co przed nimi, tak? Jak Paweł podkreślił to słowo uparcie. Sięgać po to, co przed nimi. I czytamy dalej, że wtedy Mojżesz i Aaron padli na twarz przed zgromadzeniem synów Izraela, a Jozue zaś syn Nuna i Kaleb, syn Jefunnego, który należeli do grona zwiadowców wysłanych do Kanaanu, rozdarli swoje szaty i powiedzieli wobec wszystkich zgromadzonych: ziemia, przed którą przeszliśmy, którą zbadaliśmy, jest ziemią nadzwyczaj dobrą. Jeśli Pan upodobał nas sobie, to nas do niej wprowadzi. On nam da tę ziemię opływającą w mleko i miód. Zobaczcie, jedni mówią, to jest niebezpieczna ziemia. Niebezpieczna, ona pożera swoich mieszkańców. I dwoje innych ludzi, którzy mówią, ta ziemia jest nadzwyczaj dobra. Wszyscy widzieli to samo, z tych 12. Ale 10 mówi, to jest ziemia niebezpieczna, a 2 mówi, to jest nadzwyczaj dobra ziemia. Dlaczego? Zaraz o tym przeczytamy. Tylko nie buntujcie się przeciw Panu, nie bójcie się mieszkańców tej ziemi, tak padną naszym łupem. Nie mają osłony, z nami zaś jest Pan, nie bójcie się ich. Jednak gdy całe zgromadzenie gotowe było ich ukamienować, chwała Pana ukazała się w namiocie spotkania na oczach wszystkich Izraelitów. Wtedy Pan powiedział do Mojżesza: jak długo ten lud będzie mną pogardzać i jak długo nie będą mi wierzyć, pomimo wszystkich znaków, których dokonałem wśród nich. Wtedy Bóg postanowił, że nikt z tego pokolenia nie wejdzie do ziemi obiecanej. Wszyscy padną co do jednego na pustyni, z wyjątkiem dwoje ludzi. Cały Izrael wtedy liczył około kilku milionów ludzi. Dwoje z kilku milionów ludzi miało tylko wejść do ziemi obiecanej. Znaczy może kilka milionów to za dużo, bo to z dziećmi było. Dzieci miały wejść. Więc to jest milion, może ponad milion, około, myślę, około 2 milionów ludzi, którzy mieli wszyscy umrzeć na pustyni. Pan powiedział: przebaczyłem według Twojego słowa, bo Mojżesz prosił o przebaczenie, tak? Ale jak żyje i jak cała ziemia jest pełna chwały Pana, żaden z tych ludzi, którzy widzieli moją chwałę i moje znaki, to, czego dokonywałem w Egipcie i na pustyni, a już po 10-kroć wystawiali mnie na próbę i nie słuchali mojego głosu, nie zobaczy ziemi, którą przysiągłem ich ojcom. Nie zobaczy jej żaden z tych, którzy mnie znieważyli. Jednak mojego sługę Kaleba, za to, że jest z nim inny duch i bez reszty obstawał za mną, wprowadzę do ziemi, do której poszedł, i jego potomstwo ją posiądzie. Jak długo jeszcze będzie to niegodziwe zgromadzenie szemrać przeciw mnie? Słyszałem narzekających synów Izraela. Wiem, jak szemrają przeciw mnie. Powiedz im, jak żyję, oświadcza Pan. Spełnię wam to, o czym mówiliście w mojej obecności. Na tej pustyni padną wasze trupy i wszyscy spisani spośród was w pełnej liczbie, od 20 roku życia zwyż, wszyscy, którzy szemraliście przeciw mnie. Nie wejdziecie do ziemi, co do której przysiągłem, że osiedlę was w niej, za wyjątkiem Kaleba, syna Jefunnego, i Jozłego, syna Nuna. Czyli Jozue był inny duch. Dlaczego był inny duch? Bo duch Pana na nim spoczął. On pozwolił, by stale dać napełniać się Duchowi Świętemu. Zapominam o tym, co za mną, uparcie sięgam po to, co przede mną. Jeśli nie mamy Bożego Ducha, jeśli priorytetem w naszym życiu nie jest dbałość o to, żeby Duch Boży mógł nas stale napełniać, to kiedy będziemy patrzeć w przyszłość, to ona dla nas nie będzie wyglądać jak świetlana przyszłość. My się jej przestraszymy. Bez Bożego Ducha przestraszymy się przyszłości, która jest przed nami. Wyda nam się, że jest to niebezpieczne miejsce, do którego Pan chce nas zaprowadzić, i że tam zginiemy. Tylko mając Bożego Ducha, nasze oczy zobaczą, że to, co Bóg ma dla nas, jest nadzwyczaj dobrą ziemią. Że tam właśnie mamy iść, że wszystkie trudności i przeszkody, które będą na drodze do tej ziemi, pokonamy. Poradzimy sobie. Poradzimy sobie z wszystkim. Z górami, z olbrzymami, które będą na drodze, i tak dalej, i tak dalej. Ale wszystko, kluczem do tego jest dbałość o to, żeby Duch mógł nas stale napełniać. Jak przez psalmy, hymny, pieśni duchowne i tak dalej. Do Jozuego Bóg też powiedział: niech księga tego zakonu nie oddala się od Twoich ust. Od Twoich ust. Mów o niej. Dlaczego Paweł mówi o psalmach, hymnach, pieśniach duchownych? Bo to się śpiewa, to się wypowiada, to się pojawia na ustach. To, co mówili się do Rzymian, blisko Ciebie jest Słowo, w Twoim sercu i na Twoich ustach. Bóg tworzy rzeczywistość przez Słowo, nie przez myśli. Przez to, że pewne rzeczy wypowiada. I kiedy my kultywujemy wdzięczność i wypowiadamy myśli Boże, to zmienia nasz punkt widzenia. Pojawia się w nas inny duch. Wiecie, Izrael też śpiewał pieśń. Ale tylko raz. Kiedy przeszli przez Morze Czerwone. 15 rozdział 2 Księgi Mojżeszowej o tym mówi. Przed Morzem Czerwonym byli pełni lęku i myśleli, że jest po nich. Kiedy doświadczyli tego cudu, kiedy Bóg zwalił wody Morza Czerwonego na armię Faraona, wtedy zaczęli śpiewać, że Pan jest zwycięzcą. Ktoś kiedyś powiedział, że to była właściwa pieśń śpiewana po niewłaściwej stronie, bo należało tak śpiewać przed Morzem Czerwonym, a nie po przejściu przez nie. Ale co ciekawe, oni śpiewali tą pieśń tylko raz. Myślę, że to nie jest przypadek, że później, kiedy śledzimy historię ludu na pustyni, to nie widzimy, żeby oni śpiewali psalmy. Oni narzekali i szemrali. To, co robili, to narzekali i szemrali. W kółko było im źle. Tak. W pewien sposób trzeba śpiewać. Zobaczcie, nawet w dziejach naszego narodu, kiedy przez wiele lat byliśmy w niewoli i tak dalej, to słuchajcie, co podtrzymywało naród na duchu? Między innymi pieśni typu Rota, tak, Mazurek Dąbrowskiego, tego typu pieśni. Dlaczego ludzie śpiewali? Bo przez pieśni, czy przez słowo, przekaz, tak, przez natchnienie tych pieśni przychodził pewien duch. Bóg w pewien sposób stworzył też nasze usta, żeby przez nie przekazywać pewną treść, która tworzy naszego ducha. Bóg ma dla nas niezwykłe rzeczy, ale jeśli my nie będziemy mieć ducha, przestraszymy się tego, co jest przed nami. Będziemy się bać wyzwań. Tylko mając ducha, pielęgnując sobie to, żeby duch mógł na nas wpływać, tylko wtedy będziemy mieć właściwe spojrzenie w przyszłość i rozpoznamy Boże możliwości, a nie przeszkody w tym, tak? Tylko wtedy będziemy patrzeć na nagrodę w górze i będziemy ją widzieć. Tylko wtedy, kiedy mieć tą Bożą perspektywę w sobie, mieć będziemy. Tylko wtedy. Wiecie, i to jest coś, czego Bóg chce nas uczyć. W czasach, jak powiedziane jest, w trudnych czasach, to jest jedna, myślę, z takich ważnych umiejętności w naszym życiu. Jeśli chcemy być ludźmi skoncentrowanymi, którzy osiągają celu, którzy osiągają tej nagrody w górze, to musimy być skoncentrowani na priorytetach. Jest to możliwe tylko wtedy, kiedy będziemy stale w duchu. Szczególnie my, zielonoświątkowcy, tak? Który do tego Ducha Świętego się stale odwołujemy. Szczególnie my. Wiecie, kiedy ja patrzę na moje życie, oczywiście całe Słowo Boże jest natchnione. Całe Słowo Boże. Ale psalmy w Biblii są wyjątkową księgą, którą wyróżnia się spośród wszystkich innych ksiąg w Biblii. Psalmy są orężem do walki. O tym można by było mówić w ogóle osobny temat. Jak w wielu psalmach, z psalmów całą Ewangelię sobie wydobędziecie. całą. Praktycznie całe przesłanie w Biblii jest zawarte w psalmach. Prorocze i tak dalej, o tym, co Bóg będzie czynić. Tak wiele rzeczy jest zawarte w psalmach. W psalmach, psalmiści, 70, chyba jeśli dobrze pamiętam, około 70 psalmów jest z gatunku tak zwanego lamentacji, czyli żali, trenów. Człowiek się żali przed Bogiem. I tego Izraelici się nie nauczyli. Było im źle, trzeba było to wylewać przed Bogiem. Jak czytacie wiele psalmów, tych tak zwanych lamentacji, one się zawsze kończą pozytywnie. Nieliczne tylko nie mają pozytywnego przesłania na końcu. Są takie psalmy, które od początku do końca są jedną wielką lamentacją. Jakby bez jakiegokolwiek przebłysku nadziei. Ale większość tych psalmów, które jest lamentacją, kończy się pozytywnym przesłaniem. Dlaczego? Bo psalmista, wylewając swoje serce przed Bogiem, doświadczał posilenia Bożego Ducha i dlatego stan jego ducha zmieniał się. Widzimy to na przykładzie samego Dawida, który jak żaden inny człowiek w Biblii śpiewał psalmy i był twórcą wielu z tych psalmów. Ile rzeczy on przeszedł w swoim życiu i w jak trudnym położeniu musiał być przez kilkanaście lat swojego życia. A jednak był niezwykle optymistycznym człowiekiem non-stop tylko dlatego, że śpiewał psalmy, hymny i pieśni pełne ducha, zainspirowane przez Ducha Bożego. Mi się do Kolosan apostoł Paweł rozwija ten wątek i mówi, że nie tylko psalmy, ale niech słowo Chrystusowe mieszka was w całej obfitości. Nauczajcie jedni drugich przez to, przez psalmy, hymny i pieśni duchowe. Uwielbienie. Innymi słowy, przez uwielbienie. Kiedy uwielbiamy Boga, to czy kiedykolwiek spotkaliście człowieka albo sami byliście pełni narzekania, równocześnie uwielbiając Boga? Nie da się tego połączyć. Uwielbiając Boga nie możesz być człowiekiem, który jest pełen narzekania, pełen niezadowolenia. Oczywiście w naszym życiu jest niezadowolenie i może być uzasadnione niezadowolenie, tak? Tutaj Biblia mówi o bezpodstawnym niezadowoleniu. O narzekaniu na Bożą łaskę tak naprawdę. Bóg okazywał im łaskę, a oni narzekali. Kończąc już. Chcę, żebyśmy zwrócili dzisiaj uwagę na nasze życie. Ja sam tego potrzebuję. Czuję, że w moim życiu ja tego bardzo potrzebuję na ten moment. Żeby na nowo odświeżyć przed sobą to, co jest w górze. Nie dać się wciągnąć, nie dać się do końca zająć pracą, bo widzę, że w jakiś sposób to mnie wciąga. Tym bardziej, że robię to, co lubię. I dlatego może pewne rzeczy jest mi trudniej nawet. Ale nie chcę zatracić sprzed moich oczu tego, co jest przede mną. I bardziej chcę się zająć sprawami wieczności, nie sprawami tylko teraźniejszości. One są oczywiście ważne i musi być miejsce i czas na nie, ale nie chcesz zupełnie się zatracić w nich, w tym, co teraźniejsze, by przestać patrzeć na to, co niewidzialne i co jest wieczne. To jest niezwykle istotne dla nas. Zapominam o tym, co za mną, by patrzeć na to, co przede mną. Nie da się równocześnie patrzeć wstecz i w tył. Znaczy wstecz i do przodu. Jeśli patrzymy do przodu, nie możemy patrzeć wstecz. Dlatego też chcę nas zachęcać do tego, żebyśmy wejrzeli swoje życie i pomyśleli nad tym, tak jak mówi ten list do Efezjan, zwróćmy uwagę na swoje postępowanie. Jakie jest to nasze postępowanie? Czy my będziemy podobni do 5 głupich panien z przypowieści o 10 pannach, które miały też oliwę, ale nie miały jej zapasu, nie miały jej dosyć. I kiedy czas ciemności się przedłużał, one zasnęły. Mądre panny zadbały o zapas oliwy, żeby Duch mógł stale nas napełniać. To znaczy się, że ta przypowieść mówi też o tym, że przyjdzie czas takiej ciemności, że ludzie będą zasypiać. Będą senni, nie będą widzieć tego, co się dzieje. Będą tracić duchową pewną perspektywę. Ja bym nie chciał jej utracić. Nie chciałbym, żeby ktokolwiek z nas jej utracił. Dlatego pomódlmy się. Panie, proszę Ciebie, abyś Ty nas uczył dzisiaj wejrzeć w swoje życie i zobaczyć, Gdzie jesteśmy my dzisiaj? Może ktoś z nas kultywuje sobie bardziej narzekanie niż wdzięczność? A może ktoś bardziej myśli o przeszłości, patrząc w przeszłość zamiast w przyszłość, którą Ty masz dla nas? I potrzebujemy, Panie, Twojego Ducha, żeby ta przeszłość nas nie przeraziła. Daj nam więcej z Twojego Ducha. Chcemy, Panie, dbać o to, żeby stale napełniać się Twoim Świętym Duchem. Przez Twoje Słowo, przez Twoje psalmy, przez to, co wypowiadamy z naszych ust, aby uczyć się Twojego Ducha. Bo możemy postępować albo według ciała, co prowadzi do śmierci, albo według Twojego Ducha, co prowadzi do życia i pokoju. Panie, zachowaj nas. Ty jesteś kimś, kto chce nas wypełnić Twoim Świętym Duchem, byśmy mogli zobaczyć właściwie perspektywę, która jest przed nami. Zachowaj nas, bo przed nami też jest ziemia obiecana. Jeszcze tutaj, na tej ziemi do zdobycia. I chcemy ją posiąść. Nie chcemy być jak ludzie w Egipcie, którzy chociaż ich powołałeś do zdobycia ziemi obiecanej, nigdy do niej nie weszli, tylko dlatego, że ich serce wciąż wracało do Egiptu. I to jest przestroga dla nas, że również my też możemy nie dojść do ziemi obiecanej w naszym życiu i zginąć na pustyni, dlatego że nie przyjmiemy pouczenia z Twojej strony. Panie, jest tam pisana ziemia obiecana, ale też trzeba się przygotować i być tak jak Kaleb, Twojego Ducha, aby móc ją zdobyć. I chcemy zdobyć Twoją ziemię obiecaną. Pragnę tego w moim życiu, Boże. Nie chcę zatracić swojego życia na rzeczy tylko teraźniejsze i chwilowe. Chociaż one też są ważne. Ale chcę celować wieczność. I chcę widzieć tą nagrodę, która jest w górze. Chcę myśleć o tym, co w górze. Chcę, Panie, zaprzątać mój umysł i też zajmować moje myśli sprawami, które są w górze, sprawami wieczności. I to w nie celować. Pomóż nam w tym, Panie. Właściwie się skoncentrować na naszym życiu i nie pozwolić, żebyśmy przetrwonili swoje życie, ale żebyśmy nasz czas właściwie wykorzystali. Wykorzystali czas spokoju, który jeszcze teraz mamy, po to, żeby być pełnym Twojego Świętego Ducha. Kiedy przyjdzie noc, to my będziemy pełni Twojego Ducha, aby nie zasnąć. Przed tym nas ustrzeż, Panie, bo Ty nas prowadzisz do ziemi obiecanej. Amen.